Panie profesorze, przyjechał pan do Leszna, żeby rozmawiać na temat żywności genetycznie modyfikowanej. Rozumiem, że jako genetyk to będzie pan jej bronił.
Moje stanowisko jest za. Rozumiem, że są osoby, które reprezentują odmienny pogląd, ale w świetle badań naukowych, najważniejszych wydarzeń, odkryć, dzisiaj nie możemy mówić, że organizmy GMO są jakimkolwiek zagrożeniem. Przede wszystkim należy spojrzeć na to w ten sposób, że pewne rzeczy akceptujemy. Na przykład to, że lekarstwa są wytwarzane z pomocą organizmów modyfikowanych. No, na przykład insulina, hormon wzrostu, wiele, wiele innych. Nikt przeciwko temu nie oponuje. Również pewne nowe strategie medyczne też oparte są o organizmy GMO. Nie ma przeciwników. Natomiast jeśli dotknie się tematu, czy spożywamy GMO, podnosi się ogromny alarm, ale badania naukowe potwierdzają, że nie ma tutaj żadnych zagrożeń.
W świecie nauki zdaje się też spór jest, bo na tych stronach internetowych czy w tych artykułach protestujących przeciwko żywności modyfikowanej genetycznie wypowiadają się ludzie z tytułami naukowymi.
Wiele osób w środowisku naukowym należy do grupy przeciwników albo zwolenników. No, szanujemy obydwa poglądy, jednakże te, które są najbardziej zbliżone, te organizacje, które działają w tematyce biotechnologii, one chyba trochę lepiej rozumieją zagadnienie i od nich jest ten przepływ informacji, że póki mamy enzymy, które mogą poradzić sobie ze wszystkim, co spożywamy, to nie możemy mówić o żadnych zagrożeniach.
Ale spór jest bardzo gorący. To jest taki spór, nie wiem, porównać można go chyba ze sporami średniowiecznych teologów, bo jedni drugim zarzucają no, dość brzydkie rzeczy. Jedni mówią o tych drugich ignoranci, ciemniacy. Ci drudzy mówią, jesteście, chodzicie na pasku wielkich korporacji.
Panie redaktorze, człowiek od zarania dziejów myślał, jak poprawiać i gatunki zwierząt, i roślin, żeby one bardziej służyły człowiekowi. I mamy na to dowody. To jest działalność człowieka, która jest zarówno opisana w Biblii, które potwierdzają, że człowiek od dawna myślał, że musi dążyć do tego, żeby poprawiać wydajność. Wydajność hodowli roślinnej, upraw roślinnych, hodowli zwierzęcej. To musiało być. A dzisiaj po tysiącach lat widzimy, że Chiny, które mają tylko 9% areału światowego, jeśli chodzi o uprawy, a mają 23%, jeśli chodzi o populację, o liczbę ludności, no musiały wkroczyć w tą technologię, bo po prostu by się nie wyżywili.
No, Chińczycy mało, że siebie wyżywiają, to żywią dodatkowo nas. Pan nie wiem, czy kupuje chińską żywność w supermarketach, ale powoli zaczynamy być na nią skazani. No i tu jest chyba obawa, co z naszym rolnictwem.
U nas jest nadal zbyt mało rzeczowej dyskusji na ten temat. Wszystkie województwa, starostwa ogłosiły, że są regionami wolnymi od GMO. Nawet pozostaje to w sprzeczności z dyrektywami unijnymi. No ale tak chcemy, tak uważamy, że będzie lepiej. Na świecie natomiast tak nie jest. Nie ma różnicy między gospodarkami krajów uprzemysłowionych, a krajów rozwijających się. One mniej więcej na jednakowym poziomie wkroczyły w tą biotechnologię i biotechnologię dotyczącą żywności. I te główne rośliny, a jest ich zaledwie kilka. Natomiast ludzie myślą potocznie, że tych roślin jest mnóstwo, a tymczasem chodzi tylko o soję, bawełnę, kukurydzę i rzepak, czasem ziemniak. Ale to są główne rośliny i wydaje się, że zaognia się sytuację zbyt mocno w stosunku do tej rzeczywistości, która dotyczy kilku roślin, z których część nie jest w Polsce w ogóle uprawiana. Nie możemy też uważać, że my mamy prawo decydować o wszystkim, ponieważ jeśli się spojrzy globalnie, a dzisiaj żyjemy w okresie całkowitej globalności. I jeśli spojrzymy na dane statystyczne, to widzimy, że nie da się uciec od GMO. I to, że nie da się uciec od GMO, to również tak uważają ci przeciwnicy, że kiedyś ten okres nadejdzie, że trzeba będzie otworzyć dla GMO. Na razie ten proces ma być spowolniony. Myślę, że nie ma na świecie takiej rośliny GMO, która nie byłaby sprawdzona pod każdym względem. Tego nie wolno, są przecież przepisy. Naukowcy nie są szalonymi, tak jak to jest często przedstawiane w mediach albo na filmach, że będą kreowali potwory czy też jakieś superchwasty. Nie, dlatego, że nad pracą naukowców czuwają odpowiednie ciała legislacyjne, czuwa Ministerstwo Środowiska, jest ustawa o GMO. Trzeba uzyskać wszystkie zgody, żeby zrobić cokolwiek na tym polu.
Co pan profesor powie tym, którzy mówią, że to jest tak naprawdę wielki biznes, że te modyfikowane ziarna są po prostu patentowane i to tak naprawdę daje kilku wielkim korporacjom olbrzymie zyski, które za chwilę będą zyskami monopolistów.
W tym aspekcie rzeczywiście na pewno jest to powiązane z dużym biznesem. Ale można troszkę to pytanie też odwrócić. Czy można temu zapobiec? W całości pewnie nie, ale można myśleć, że przecież polscy uczeni mogą też opracować takie odmiany, które będą na naszą strefę klimatyczną, dopasowane bardziej do naszych warunków pogodowych, żeby to od nas wychodziło.
Myśli pan, że polscy naukowcy są w stanie konkurować z amerykańskimi, z chińskimi, gdzie te pieniądze są o wiele, wiele większe, nakłady na badania, na naukę są o wiele większe?
Wydaje mi się, że polscy badacze są w pełni przygotowani do wykonywania tak odpowiedzialnych zadań i towarzyszących temu zadań sprawdzających, czy uzyskane odmiany są całkowicie bezpieczne. No tak już jest. Na przykład czekolada. W każdej tabliczce jest lecytyna. Lecytyna pochodzi z soi. Soja jest transgeniczna. Także tu już mamy przykład, że już nie zrobimy kroku wstecz, tylko no już tak będzie. Jeśli są zwierzęta karmione paszą GMO, o tym nie trzeba w ogóle informować. Natomiast no u nas, szczególnie ostatnia ustawa o nasiennictwie, też podjęła wątek GMO i doprowadziła do zakazu jakiegokolwiek stosowania, obrotu roślinami transgenicznymi, co może się przełożyć na wzrost kosztów produkcji żywności. I ten koszt jest szacowany, że to może nawet być 20-30%, a więc znaczący koszt. Może tak być, że konsumenci w końcu sami zadecydują. Mamy różne przykłady takich działań. W Szwajcarii 10 lat temu była olbrzymia dyskusja, czy prowadzić pracę z zastosowaniem GMO, czy nie. I społeczeństwo wyraziło pogląd, że nie. No to firmy farmaceutyczne, wielkie koncerny, które są ulokowane w Szwajcarii, powiedziały, no dobrze, no to się musimy przenieść do innego kraju, gdzie będzie można takie badania robić. Ale dajmy sobie rok na dyskusję. I w ciągu roku dyskusji rzeczowej, okazało się, że społeczeństwo zmieniło zdanie. I tak jak było 2/3 było przeciw, tak później po roku 2/3 było za. No, firmy zostały w Szwajcarii, nadal produkują leki o tym znaczeniu globalnym. No i myślę, że tutaj gdybyśmy w prasie i w mediach też szeroko temat dyskutowali, ale nie tylko od jednej strony, że będą pokazywane na przykład stworzenia, które mają głowę kozła, a ciało człowieka, czy też pomidory, które mogą nas zjeść. No tak nie powinno być. Łatwiej takie rzeczy pokazywać niż badaczom, pokazywać co innego, no bo po prostu badacz nie będzie takich rzeczy pokazywał, bo nie można tego pokazać. Natomiast przeciwnicy bardzo z tych takich rzeczy, można powiedzieć, uderzających w przemysł biotechnologiczny korzystają.